Dzień dobry, witamy Państwa w świątecznym nastroju. Takie bożonarodzeniowe południe, kiedy, no tak już jest dosyć daleko od śniadania, ale wiadomo, że człowiek trochę nasycony jest, a jeszcze dostatecznie długo do tego popołudniowego posiłku, to dobra chwila, żeby siąść, spotkać się i porozmawiać. W naszym studiu radiowym, kiedy przychodzą goście, to w ciągu tygodnia mamy dla nich 10 do 15 minut i zwykle kończymy te nasze rozmowy, no przykro nam, ale czas nie jest z gumy i musimy już kończyć. I nie możemy wątków pewnych porozwijać, a tymczasem święta możemy. Ja pod choinką, proszę Państwa, znalazłem płytę wydaną przez Radio Poznań. To jest płyta z pieśniami Karłowicza, nagrana przez Marka Gasteckiego, któremu towarzyszyła na fortepianie Ewa Kandulska. Zresztą to nie jedyni wykonawcy na płycie, o tym będziemy mieli okazję powiedzieć. Stoi młody mężczyzna na wodzie. Czy młody? No już dojrzały mężczyzna na wodzie. Tytuł, bardzo stonowana okładka, a piękna muzyka w naszym studiu. Marek Gasztecki. Dzień dobry, maestro.
Dzień dobry Sławku, dzień dobry Państwu.
Pod choinką.
Pod choinką, tak, trochę.
Maestro też znalazł taką płytę pod choinką, czy raczej w bagażniku.
Tak, no pod choinką trochę taka...
No trochę tak.
Młodopolska i poezja młodopolska jako lekko nihilistyczna. O nihilistycznym zabarwieniu powoduje swego rodzaju komplementację, tak? Mhm. W związku z tym nie ma to wiele wspólnego z radością narodzin.
No, Bożego Narodzenia.
Bożego Narodzenia. W związku z tym to taka...
No pieśni są mało radosne. Tak, no, pieśni są mało radosne, ale ja myślę o takim, no życie przynosi nam prezenty i radosne.
I powodują pewne zajęcie się jakby swoją przyszłością, teraźniejszością.
Czyli mamy taką propozycję, żeby po młodopolsku zajrzeć w mroki ludzkiej duszy. Nie tylko mroki, ale i tajemnice. Tajemnice nie muszą być mroczne. Tajemnice ludzkiego istnienia do pięknej muzyki skomponowanej przez Mieczysława Karłowicza, wielkiego wielbiciela gór. No i do poetów, którzy też górami się zajmowali.
Tak, wszystko pochodzi z Małopolski, jakby okolic Krakowa, tam to wszystko bardzo się rozwijało i było prężne, jeśli chodzi o poezję młodopolską i muzykę tamtego okresu, takiego neoromantyzmu. A Karłowicz to chyba najwybitniejszy kompozytor właśnie okresu neoromantyzmu, trochę niedoceniany. Może no, dlatego,
smutne,
że...
smutne piosenki pisał, takie
pieśni
mało
są,
pod choinkę.
Pieśni są oczywiście tworzone w latach jego młodości i to dosyć wczesnej, także miał...
A młodość 20, chmurna, durna.
20 lat, więc to był podatny oczywiście na teksty poetów młodopolskich, które są bardzo sentymentalne, romantyczne, dające dużo do myślenia, zastanawiania się nad sobą i wyrażające pewny filozoficzny kierunek, który działa na...
Radosny nie jest.
Na emocje, na duch, duszę, na ducha i może prowadzi do swego rodzaju konkluzji, które pozwolą nam być lepszym. Czy lepszymi.
No tego sobie życzymy w Boże Narodzenie.
No nie tylko, zdarzały chyba Boże się... Narodzenie.
No to tak, ale zwłaszcza
powinniśmy
tutaj...
sobie zawsze tego życzyć.
Zwłaszcza wybrzmiewają te, no to życzę ci szczęścia, życzę ci zdrowia, życzę ci powodzenia i tak dalej. Mamy dla siebie dobre życzenia. Oczywiście, żeby one były prawdziwe, to trzeba znać też cenę tej pogody, bo ta pogoda to nie tylko taka śmiesznostkowata radość, tylko pogoda bierze się też z pewnej zgody, z pewnego pogodzenia się człowieka ze swoim losem, tym losem, który jest między narodzinami a śmiercią zawarty i pełen jest pełnych dramatycznych zwrotów, rozważań. Jak 20-letni mężczyzna zajmuje się takimi rzeczami, wiadomo, że wesoło nie musi być. Na pewno prawdziwie.
Na pewno prawdziwie, tak, wesoło. No a poza tym jeszcze jeżeli 20-letni mężczyzna zajmuje się takimi rzeczami i jeszcze ma do tego talent, mhm. no to wychodzą różnego rodzaju piękne perełki. Mhm. I właśnie te pieśni należą do takich pięknych perełek. To taka konsekwencja i przedłużenie romantyzmu i pieśni Schumana, Schuberta Schumana, czyli pieśni romantyzmu. Zresztą ten wpływ niemieckich kompozytorów romantycznych był dosyć spory, jeśli chodzi o Karłowicza, dlatego on studiował też w Berlinie. Najpierw skrzypce, a potem kompozycję. No ale tak jak wspomniałeś, jego największym, tak sam pisze w swoich wspomnieniach, największą pasją były góry, były Tatry i były fotografie. On fotografował Tatry. Te zdjęcia są czarno-białe. Interesował się bardzo techniką fotograficzną i sprowadzał najnowsze kamery fotograficzne właśnie z Berlina i z Niemiec, z Zeissa. Te fotografie są czarno-białe i one już mają w sobie dosyć dużo zastanawiania się nad sensem życia, mm-hmm. celem nad poprawą, o tym, co mówisz, mm-hmm. nad poprawą samego siebie i mówią o tej drodze, która jest dosyć enigmatyczna, kręta i czarno-biała.
No nieoczywista.
Mimo fotografii, które są czarno-białe.
No właśnie. Góry, ten nastrój słychać w pieśniach zarejestrowanych na płycie wydanej przez Radio Poznań. Karłowicz, Marek Gasztecki, Ewa Kandulska. Posłuchajmy pieśni.
Pierwsze gwiazdy na niebie zaświecą, tam pójdę aż za ciemnych skał krawędzie. Spojrzę lecące po niebie krawędzie i tam polecę, gdzie one polecą. Za morzem i wszędzie, gdzie tylko poślę przed sobą myśl biedną, zawsze mi smutno i wszędzie mi jedno, i wszędzie mi źle, i wiem, że źle.
Marku, ta płyta to ona się rodziła, można powiedzieć, że no blisko, nie wiem, no ponad 20 lat.
Tak, tak.
Ponad 20 lat. Chociaż od samego pomysłu wydania tej płyty i skompletowania nagrań i druku minął rok. Niespełna rok.
Niespełna rok, tak. Zresztą cała ta produkcja płyty jest powiązana z Radiem Poznań, wtedy jeszcze Merkurym, i w studiu na giełdzie w Poznaniu nagrywaliśmy tą płytę z Ewą Kandulską, na tym zresztą samym Steinway, czyli fortepianie Steinwaya,
który
do dzisiaj stoi w radio i dogrywając pieśni, jedną z pieśni, a również litanie na Anioł Pański, to taki
bonus.
Bonus, tak.
No to takie techniczne
melorecytacja, tak, taki bonus. Ale to bardzo piękne, jest bardzo piękny tekst i rzeczywiście jest to taki popisowa partia fortepianu przede wszystkim, jeśli chodzi o muzyczną stronę tej litanii. Akompaniuje Laura Kluwak-Sobolewska, no, świetnie, z którą również współpracuje. I to nagrywaliśmy w studio na tym samym Steinwayu, jak wspomniałem. Mhm. przy dzisiejszej technice było to łatwiejsze niż 20 lat temu. No,
płyta świetnie brzmi, bo i te nagrania sprzed 20, ponad 20 lat i teraz te świeże, ale są bardzo spójne brzmieniowo. O czym zresztą mogą się państwo przekonać, słuchając tej płyty, słuchając u nas nagrań, ale słuchając też i płyty, może w całości do was trafi. Karłowicz, Marek Gasztecki, Ewa Kandulska. Cieszymy się, że Radio Poznań mogło przyczynić się do wydania pierwszej w całości autorskiej płyty znakomitego, znanego na światowych scenach basa Marka Gaszteckiego, poznaniaka, który w Operze Poznańskiej debiutował. Marku, to 77 rok jakoś?
To był 77 rok. To był Sen nocy letniej Britena, którym dyrygowała Agnieszka Duczmal. Byłem wtedy zaangażowany na tak zwany staż.
Mhm. Basów się jak na lekarstwo chyba jest, co? Czy to jest taka duża konkurencja?
To zależy oczywiście od roku. Obserwuję to trochę będąc jurorem na konkursie wokalnym Viva Calicia.
Piąty rok z rzędu
i mam troszeczkę obraz tego, jak wygląda. Oczywiście każdego roku wygląda to inaczej. W tym roku dużo sopranów i dużo barytonów. W zeszłym roku była większość głosów tenorowych, które zdobywały nagrody i Grand Prix. No trochę nie mamy co sopranów, muszę powiedzieć. To jest mały deficyt.
No, ale mieliśmy
deficyt
w Poznaniu wybitny mezzosopran Julię Mech, która przychodziła do studia, do Radia Poznań i śledziliśmy jej karierę i teraz śpiewa w znakomitym chórze w Holandii.
Tak, ale nie tylko oczywiście. Udziela się to solistycznie i na różnego rodzaju scenach. Jak już wspomniałem w rozmowie z tobą chyba, nie wiem, miesiąc temu, czy 3 tygodnie temu, że Julia miała swój debiut w koncert Hebau w Amsterdamie i śpiewała solo. Oczywiście teraz zbliżają się święta, w związku z tym też ma koncerty kantat Bacha, Händla, będzie śpiewać Mesjasza też, więc to jest taka powiązana jakby taka symbioza znakomitego chóru radiowego, bo świetne. Kilka razy byłem na koncertach ostatnio i ja zresztą też współpracowałem to już wiele lat temu z tym chórem i z orkiestrą radiową. Też miałem koncerty w Utrechcie i w Amsterdamie, koncert Hebau z oratorium Haydna.
No mówimy o Julii, dlatego że nazwisko Julii pojawia się też na twojej płycie, Julia, i towarzysząca jej na fortepianie Laura Kulawiak-Sobolewska, o której mówiłeś. Julii będzie można posłuchać na tej płycie, a możemy to teraz zrobić.
To przyjemność duża. Chciałem tylko dodać, że właśnie to Na śniegu jest tekstowo raczej, powinien zaśpiewać to głos żeński, dlatego że śpiewa to kobieta po prostu.
No
Dlatego wybraliśmy taką wersję. Jeszcze jest jedna pieśń, która w ten sposób mogłaby być zrealizowana, no, ale ona była już w nagraniu sprzed 20 lat, w związku z tym zostawiliśmy ten pomysł.
A która ta pieśń?
Bez opusu Słowa Ludowe, numer 18 na płycie.
Proszę bardzo, no to posłuchajmy w takim razie tej pieśni.
Bardzo proszę.
Na tej wodzie, co stanęła w jasnym lodzie. tylko zmarzłych perł szronu, tylko bicia śmierci dzwonu.
Dziewczyno, pod jaworem stoisz, czy cię słońce pali, czy się wiatru boisz? Słońce mnie nie pali, wiatru się nie boję, nie mam ja chłopczyny, smutne życie moje. Nie mam ja chłopczyny, smutne życie moje.
No to mieliśmy Julia Mech gościnnie na płycie i gościnnie w gościnnie i w radiu przez no, czas ostatnich 3 lat przynajmniej kilka razy.
Tak, i w drugiej pieśni...
Trzymamy kciuki.
I w drugiej pieśni mieliśmy oczywiście popis Marka Geszteckiego jako no tak. mężczyzny i kobiety
jednocześnie,
w dialogu.
Jednocześnie,
tak.
No każdy z nas ma pierwiastek męski i żeński.
Oczywiście, jasne.
Jesteśmy tak jest. I mamą i tatą jednocześnie. Marku, to teraz chciałbym wejść na troszkę bardziej osobiste tony, wybacz, ale przy takiej okazji jak święta Bożego Narodzenia, jak siedzenie właśnie w domu i rozmowy, no to nie sposób ten rodzinny, taki osobisty wątek pominąć. Ja rozumiem, że młodość spędzona w Poznaniu, że święta przeważnie w Poznaniu, ale potem, kiedy w latach 70. pod koniec zaczęła rozwijać się kariera, a później coraz bardziej zaczęła się rozwijać, zaczęła się toczyć na tyle żwawo, że w 93. roku czy w 94. zadebiutowałeś na scenie La Scali. Tak, w 93. No właśnie. I potem to już była w ogóle lawina zaproszeń i scen naprawdę na całym świecie. To rozumiem, że charakter spędzania świąt zmienił się diametralnie. Więc czy możesz powiedzieć o tych świętach właśnie tej poznańskiej, o tej poznańskiej części, a potem jak to się zmieniało?
Przez pierwsze lata, znaczy od moich wyjazdów w 80 roku, co roku przyjeżdżałem do Poznania. Oczywiście spędzałem święta w moim rodzinnym domu tutaj, wyłączając okres 2 lat czy 3 lat stanu wojennego.
Kiedy nie przyjeżdżałeś, a już wtedy śpiewałeś w Niemczech?
Po prostu. Tak, wtedy byłem w Niemczech i śpiewałem już w Niemczech od 3 lat.
W Hamburgu?
Gdzie to było? Nie, ja rozpoczynałem w Darmstadt. Mhm. Potem, ale były oczywiście, te święta odbywały się w różnych miejscach. Zazwyczaj oprócz Wigilii zdarzało się, że w święta miałem przedstawienia.
No
też,
więc właśnie,
także...
bo artyści mają przedstawienia w święta, bo ludzie się spotykają, są ze sobą, ale chcą też wyjść.
Tak,
czasami
ale
podczas
była
świąt
to taka i... spolegliwa rzeczywiście dyrekcji, no chyba, że to był występ gościnny, to wtedy oczywiście musiałem pojechać na, czy właśnie mówisz, wspomniałeś o Hamburgu, też spędziłem w Hamburgu święta, ale to wtedy zaprosiłem moją rodzinę z Polski i to taka możliwość już była po stanie wojennym w koniec 80-tych lat i spędziliśmy święta w Hamburgu, w hotelu zresztą. Także, ale można to było też urządzić, i, ale to były takie wyjątkowe, momenty i nie powtarzały się zbyt często.
Marku, ale potem były te wyjazdy naprawdę daleko i naprawdę po całym świecie i no, człowiek, który daje w swoim życiu blisko 2,5 tysiąca przedstawień, to jest człowiek zajęty, to jest człowiek zapracowany, tym bardziej, że przygotowywanie się do roli w przedstawieniu operowym, a tych no, to było gros spośród tych występów i koncertów. No, to nie jest takie, wiesz, w kaszę dmuchał, bo to jest po pierwsze nauczenie się nut, opracowanie, interpretacja tego. To jest też no, gra aktorska, no zrozumienie. To jest często śpiewanie, nie wiem, słyszałem cię śpiewającego po niemiecku, po rosyjsku, po francusku, po włosku.
No, po angielsku też.
Po angielsku, tak, no proszę bardzo, no po polsku.
Tak, po polsku.
No nie wiem, czy po japońsku śpiewałeś, bo tam zdaje się, że
jedną piosenkę kiedyś śpiewałem na koncercie, to był jakiś taki mały koncert. Dostałem jakiś tekst napisany fonetycznie, oczywiście w naszym alfabecie, bo znaków japońskich jeszcze nie znam.
Ale tam cię lubi jeden pan w Japonii.
Tak.
No, ten kompozytor.
Nie, bo to się Hosokawa, tak, tak, on lubi, tak. Lubi. Ja go zresztą też bardzo z wzajemnością.
W 2016 roku tam byłeś dla niego centralną postacią.
Nie, wcześniej troszeczkę.
Wcześniej?
To znaczy centralną postacią byłem dla niego w 99 roku. Mhm. Robiliśmy wtedy The Vision of Lear, to napisał taką operę i tam powierzył mi rolę
główną.
Króla Lira. I to było rzeczywiście świetne, przepiękne wspomnienia mam. I to było olbrzymie wyzwanie. Jako, że i cała otoczka inscenizacyjna oparte to było na przedstawieniu dramatycznego teatru japońskiego, to znaczy tradycyjnego japońskiego, który taki sławny reżyser japoński nazywa się Suzuki. Z automobilem, prawda, Suzuki.
Nie z motocyklem.
Tak, ja stworzył taki swój teatr, który był jakby rozwinięciem teatru Kabuki i tak dalej. To już jest. To są takie techniczne historie. I on stworzył dla swojego teatru dramatycznego przedstawienie, którym zachwycił się Toshio Hosokawa i do tego napisał muzykę. No, takie półtora godzinne przedstawienie, nie za długie. I wtedy premiera była w Tokio i na festiwalu The Second Olympic Theatre Games to się nazywało. I to drugi właśnie festiwal, znaczy ta olimpiada muzyczna odbyła się właśnie w Suzuoka. To jest centrum produkcji herbaty. Takie niewielkie miasto, 3-milionowe.
Jak na japońskie standardy.
Jak na japońskie standardy. Gdzieś jakieś w około 100 kilometrów, 150 kilometrów od Tokio oddalone. I tam specjalnie przez Suzuki wybudowany teatr, centrum kultury, centrum teatralne, w którym on próbował. Myśmy zresztą też tam próbowali. No i to było rzeczywiście bardzo, bardzo interesujące przeżycie.
Ale świąt Bożego Narodzenia nie zdarzyło się.
Nie tam, nie, w Japonii nie.
W Japonii nie.
Spędziłem kiedyś święto Bożego Narodzenia razem z Sylwestrem nad jeziorem Garda, bo miałem...
A w którym mieście?
Bellinzona to się chyba nazywa, jedno z tych głównych miasteczek.
Tam gdzieś tam jest Maria Callas dużo... miała gdzieś willę swoją.
Możliwe,
tak.
Nie byłem w niej. Stałem za to na miejscu Marii Callas w La Scali, bo taki kolega powiedział mi, gdzie Maria Callas sytuowała się w trakcie śpiewania.
I ty tam też stawałeś.
I ja oczywiście przykryłem się do tego miejsca i tam świetnie brzmiało to, muszę powiedzieć.
Miała słuch.
Miał rację, tak. Ona miała słuch.
Ona miała
A kolega, tenor taki włoski, miał też rację, że to właśnie to miejsce. Mhm. A ponieważ inscenizacja była dosyć statyczna, to był Salome Straussa, więc wszedłem na scenę, ustawiłem się, zaproponowałem reżyserowi, reżyser się zgodził, stanąłem w tym miejscu, zaśpiewałem swój part i wyszedłem.
Ale potem mówiłeś, że stałem w miejscu, gdzie stała Maria Callas?
Nie. Nie, no to mówię taką anegdotę oczywiście, już nikomu nie rozumiem. Tego nie z tej tajemnicy nie zdradzałem.
Trochę cię podpuszczał.
Rozumiem, tej tajemnicy nie zdradzałem nikomu. Ale teraz mogę stracić to, jeżeli patrzysz na widownię, to jest to po prawej stronie.
Jak patrzysz na widownię?
Po prawej stronie, tak. To jakieś tak około 3 metrów od ograniczenia sceny.
Ale śpiewak to musi utrzymywać jednak też dobrą kondycję fizyczną, bo widziałem cię w wielu przedstawieniach, gdzie tam, nie wiem, miotasz się sam sobą miotasz, ale miotasz też różnymi przedmiotami. Uderzasz gwałtownie dłonią w stół, w parawan, gdzieś jakąś panią tam obalałeś, widziałem na jednym filmiku, nie pamiętam, w którym chyba, poważne? Don Carlos chyba to był.
A, tak, to taka scena dramatyczna.
Tak, właśnie. To w dobrej kondycji trzeba się utrzymywać.
Wiesz, to samo ćwiczenie i próby powoduje, że jest się w dobrej kondycji.
No wiesz, bieganie po schodach, jak zobaczyłem. Bieganie po schodach i w trakcie tego biegania, czy wchodzenia po schodach, śpiewanie, a wiadomo, że no, wtedy organizm inaczej funkcjonuje.
Jest to fizyczny wysiłek również, tak?
Duży fizyczny wysiłek, no i ten pamięciowy, prawda? Jak ty to robisz, że potrafisz
Sławku,
tyle...
takie. Nie wiem. Aha, nie powiem ci. To znaczy powiem, oczywiście mogę to jakiś tam sposób wytłumaczyć, ale nie wiem, to przychodzi automatycznie, to znaczy
bo to jest niesamowite.
Uczenie
bo jeżeli...
jest połączone muzycznie. Muzyka jako taka powoduje, że łatwiej zapamiętać tekst i odwrotnie.
Także... Ale powiedz mi, jak te partie, których uczysz się, arie, ile te najdłuższe trwają? Kilkanaście minut nawet potrafią, prawda? Tak, zwłaszcza jak masz duet, no to czasami to jest 20 minut.
No wiesz, to są momenty, kiedy stoi się na scenie, że do Carlosa na przykład jest taka scena, Filip, od początku drugiego aktu, czyli drugiego wejścia po przerwie, zaczyna się to arią, potem jest duet z Inkwizytorem, potem jest duet z Elżbietą i potem jest kwartet. I to jest około 30-35 minut.
Na pamięć,
na
nut.
Nie
wiem,
to śpiewa się oczywiście.
Wiem, że nie cały czas, ale musisz wiedzieć.
Tak, oczywiście, że tak. No ale to jakoś tak automatycznie.
Wiem, że aktorzy na planie na przykład mają tam gdzieś, nie wiem, na kubku przy kamerze zastawione jakieś teksty, podpowiedzi i tak sobie radzą, wiem, bo rozmawiam.
Nie, no to musisz wiedzieć, czasami, to zdecydowanie
a tutaj
life
jest wszystko
is life.
W głowie, tak, jest po prostu w głowie. Tak. No dobrze, to jak odpoczynek jest potrzebny, to i my na chwilę odpoczynku się udajemy. Marek Gasztecki, pieśni Karłowicza.
Daleko słyszę szumiące cicho rzeki, myśli bezwolna, sen nie kończę, szum cichy i daleki. Wolno i sennie wielki, bezdenny świat, myśli moje płyną. Wolno i sennie wielki, bezdenny świat, myśli moje płyną. Gwiazdy śniące promienie i w ciemnej pustce giną.
Tak, to mamy kolejny oddech i naprawdę wycieczkę po całym świecie. Jak to jest, Marku, zobaczyć swoje nazwisko, bo dla śpiewaka La Scala to jest top, to jest pewnie marzenie. Jak to jest, że no, może to jest i banalne pytanie, nie wiem, ale ja bym chciał czasami, nie wiem, jak my mamy też takie swoje radiowe pewne topy i dostanie się gdzieś stanowi takie spełnienie, nie wiem, marzenia, pragnienia, takie uwierzenie we własne siły. Jak to jest zobaczyć swoje nazwisko na plakacie teatru?
Tak, i zrobić zdjęcie nawet, bo mam takie zdjęcie, jedno właśnie stojąc przed plakatem, to z moją córką i tak robimy sobie to zdjęcie. Mhm. Ale to nie było oczywiście mobile telefon, no tylko trzeba było normalnym aparatem robić. Tak jak mówię, to były 90 lata, więc...
Nawet nie odpowiedziałeś na pytanie.
No właśnie. Jak to jest?
No. Czułeś, że to jest teraz ten moment, że to jest taka trampolina, czy to jest właśnie miejsce, które chciałeś osiągnąć? No bo to jednak...
Jak przyjechałem do Laskali na przesłuchanie, wszedłem, to jest oczywiście dosyć i olbrzymia scena, i olbrzymia widownia. I wszedłem na scenę. To pierwszym pytaniem moim do samego siebie było, co ja tutaj robię w ogóle.
Mhm. Ale ktoś się tam wypchał? Czy to
nie, to agencja oczywiście mnie wysłała na to przesłuchanie i zaśpiewałem, już nie pamiętam, Sarastra i arię Sarastra z opery Czarodziejski Flet. I chyba Fiesko z Simono Boccanegri, Verdiego. To były takie sztandarowe arie, które, mówiąc między nami, nie są aż tak bardzo wymagające, ale jednak pokazują możliwości każdego basa w tym wypadku, no, prawda?
Może cię jakoś to dotknąć, ale niech nie dotyka, bo dobrego kucharza poznajesz po prostych potrawach. To znaczy, jeśli on potrafi dobrze zrobić rosół...
To i potrafię. No,
to znaczy, że jest dobrym kucharzem, bo proste rzeczy i rozumiem, że takie proste, no dla mnie, laika pewnie to inaczej wygląda, arie, mogą też dać pojęcie o możliwościach.
Zdecydowanie. To znaczy, siedzą tam na widowni profesjonaliści, którzy cię angażują, casting director, i po zaśpiewaniu tych arii, oczywiście z tremą taką normalną, a może nawet większą, no bo to jednak niezwykle historycznie
nobliwe
znacząca. Stać w miejscach, w których ta opera jako forma oczywiście powstała gdzieś tam. To była świątynia opery przez wiele, wiele, wiele dekad od samego poczęcia. No i stać w miejscach, w których najwięksi śpiewacy ostatniego stulecia śpiewali. Raz, że nobilituje, dwa, jest odpowiedzialnością, a po trzecie powoduje pewną tremę.
Pokonaną.
Pokonaną. Ja oczywiście po przesłuchaniu wyszedłem stamtąd.
My do pana zadzwonimy, tak to
nie,
jest?
Nie, poprosimy pana na rozmowę do gabinetu.
Aha, od razu po przesłuchaniu?
Od razu po przesłuchaniu.
Także bo to teraz to jest tak, no to my do pana jeszcze zadzwonimy.
Tak, no ale to wtedy wiadomo, że nic z tego nie będzie. No. Aczkolwiek też w Wiedniu, jak robiłem przesłuchanie, to zdarzyło mi się, że wyszedłem myśląc o tym, że nic z tego nie będzie, i zadzwonił do mnie telefon pan od castingu. Zadzwonił, gdzie pan jest? Szukam pana. Mhm. Jestem w kawiarni obok. No to musimy porozmawiać. Nie. On przyszedł do mnie.
O! Tak, to zależało.
Do mnie. Więc to była taka niespodzianka. Ale wracając do tej Laskali, no, oczywiście rozmowa o tym, że no to mamy dwie partie, zadebiutuje pan w tym już wymienianym przeze mnie Salome Ryszarda Strausa, Nazareńczyka, i to jest w marcu. Ja tam śpiewałem we wrześniu chyba.
To szybko.
Okej. Dobrze. I potem jeszcze Czarodziejski Flet, Riccardo Muti dryguje.
Wielkie nazwiska.
Kilku znanych kolegów, solistów. No świetnie. No dobrze. To byłem zaskoczony trochę, muszę powiedzieć. No, zaskoczony.
Ale uradowany. Strasznie. Młody, szczęśliwy człowiek, który mówi, kuchnia, jestem tu, gdzie chciałem.
Tak.
To było kilkanaście lat kariery, to nie było
Boga nawet za nogi.
Nie było nawet 20 lat na scenie.
Byłem.
No tak, no bo jeśli debiutowałeś w 1977 roku, to w 1993 było to 17 lat obecności po debiucie, więc całkiem rychło.
No dla basa tym bardziej. No to jednak młody bas jeszcze.
Jak długo się ten bas utrzymuje w takiej formie? Nie wiem, no rozumiem, że no, ja sam pracuję głosem, słyszę jak on się zmienia, sam z siebie jak się zmienia, ale też, że mam pewien wpływ na jego brzmienie, na jego kondycję. Jak to jest w wypadku śpiewaka?
No, bo, jeśli chodzi o niskie głosy, to trwa to dłużej. Ta kariera jest dłuższa. Ja zacząłem śpiewać mając 8 lat, więc nie będziemy liczyć teraz, ile...
Ale nie basem wtedy.
Nie, wtedy nie basem. Śpiewałem wszystkimi głosami oprócz tenora pierwszego.
Czyli już
przemieszczając się, że tak powiem, przed mutacją i po mutacji, w trakcie mutacji z jednego głosu do drugiego, no i skończyłem tak, jak skończyłem.
To w chórze było?
Tak, to było w chórze Jerzego Kurczewskiego. No to jest była bardzo, bardzo, bardzo pożyteczna szkoła, można powiedzieć.
A ilu chłopaków z tego chóru potem miało swojej kariery?
Sporo tam. Solowe. Wojtek Drabowicz rozpoczynał, Marek Turzyski, to poznający z krwi i kości, że tak powiem. Także taką lokalną, silną grupę tworzyliśmy, zwłaszcza głosów męskich. No i teraz też jest jeszcze... mnie pamiętających, ja już ich nie pamiętam, bo to były chyba
inne
dzieci
pokolenie.
Wtedy i to inne pokolenie. Ja tam śpiewałem 12 lat, więc zmieniło się dekady, minęły.
Ale to cię nieźle cię profesor Kurczewski zaszczepił.
Zdecydowanie.
Ale wiem, że masz pewne marzenie, mimo że śpiewałeś w La Scali, ale o tym marzeniu opowiemy za chwilę.
Bardzo proszę.
Zabliście strząsa z drzew wiatr jesienny i gna precz. Poniesione w chłodną dal nie powrócą nigdy wstecz. Żaden z liści więcej już nie odrośnie następniu. Poniesione w chłodną dal nie powróci nigdy tu. Nie powrócą nigdy tu w moje serce nowej krwi te marzenia, które czas i postania wzięły mi.
No dobrze, to już dłużej nie damy państwu czekać niecierpliwości. Przypomnimy tylko, że tą okazją do świątecznej rozmowy z Markiem Gaszteckim, znakomitym artystą, basem z Poznania, artystą występującym na światowych scenach, jest wydanie przez Radio Poznań płyty z pieśniami Karłowicza, które Marek Gasztecki nagrał na dwa razy, raz w latach 90., a drugi raz teraz w tym roku, dopełniając nagraniem Litanii, którą też znajdą państwo na płycie. Karłowicz, Marek Gasztecki, Ewa Kandulska, z gościnnym udziałem jeszcze dwóch artystek, Julii Mech i Laury Kluwak-Sobolewskiej. Gratulacje też dla pani. Ale my też się cieszymy cały czas, Marku, ale teraz nie będę cię prosił o pieśń Karłowicza, bo tych słuchamy zarejestrowanych na płycie, ale dowiedziałem się...
Poliszynela, tak tajemnica.
Nie. To ja powiem tak, dowiedziałem się od ciebie.
Okej.
Zresztą różny człowiek ma źródła takie... informacji. To wydaje mi się dosyć wiarygodne na twój temat.
No, też mi się tak wydaje.
Dobrze. Zwierzyłeś się, że masz takie jedno niespełnione marzenie, jeśli chodzi o śpiewanie. I czy ty jesteś gotowy zmierzyć się z bardzo popowym repertuarem, ale świątecznym repertuarem? Powiem, Bing Crosby nagrał kiedyś taką piosenkę, która jest jedną z najpiękniejszych bożonarodzeniowych piosenek, White Christmas.
Świątecznej. Ale to nie tylko Bing Crosby, to również Frank Sinatra i wielu innych.
No tak właśnie, a nie mamy wersji nigdzie na świecie Marka Gaszteckiego. Czy ty mógłbyś teraz na żywo w studiu Radia Poznań w świąteczne, wczesne popołudnie zaśpiewać? Ja wiem, że potrzebujesz się, nie wiem, chwilę rozgrzać, ja będę cichutko. Taka światowa prapremiera. Marek Gasztecki, bas z La Scali, będzie teraz śpiewał White Christmas, standard świąteczny.
W skróconej formie.
Bardzo proszę.
I'm dreaming of the white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of the white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Wow. Jak zamknąłem oczy, to muszę powiedzieć, że ciara. Dziękuję ci bardzo, Marku.
To cała przyjemność po mojej stronie. Spełniło się moje marzenie.
Twoje się spełniło, ale też muszę ci powiedzieć, jak silne to jest wrażenie dla odbiorcy, który siedzi blisko. Porusza się naprawdę tak wrażliwe pokłady duszy, że mnie aż świeczki stają w oku, kiedy widzisz, jak ktoś się otwiera, bo w muzyce się trzeba otworzyć, jak to jest prawdziwe, jeszcze siedząc, wiesz, metr od siebie, czy półtora metra od siebie. Wrażenie jest mocno, mocno spotęgowane.
No, bardzo ci dziękuję.
To jest to
założenie, że, że emocje dla mnie zawsze były niezwykle istotne i ta emocjonalność też, wracając jeszcze krótko do tego konkursu wokalnego, taką nagrodę ufundowałem, niedużą nagrodę, ale
mówisz
symboliczną.
O Viva Calicia,
tak, ufundowałem za wrażliwość muzyczną i empatię, emocjonalność wyrażoną w wykonaniu arii, pieśni, czy w ogóle utworu jako takiego. I oczywiście, jeżeli poczujesz drżenie, jeżeli
tak, gdzieś tutaj odbywa,
to wtedy ma to sens. To wtedy rzeczywiście przyjmuje to taki zupełnie inny poziom, taką inną dymensję. To jest niesamowite rzeczywiście. Bo są oczywiście artyści, którzy perfekcyjnie, technicznie wykonują różnego rodzaju rzeczy, śpiewają arie, ale nic nie dociera, albo niewiele dociera do publiczności. To jest właśnie przeskoczyć...
Tak,
w operze mówimy o tym, przeskoczyć orkiestrą, żeby to doszło
do publiczności.
Tak, i wtedy to ma... Dla nas ma to sens. I myślę, że dla publiczności również.
No to jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, ale może za chwileczkę do niego wrócimy. Płyta wydana przez Radio Poznań, Karłowicz, pieśni śpiewane przez Marka Gaszteckiego, któremu towarzyszy na fortepianie Ewa Kandulska.
I zamiast słońc i gwiazd, aniele, ty mój drogi, ja tylko łzy i łzy dziś składam ci pod nogi. Przebacz, że duszy mej ubogie są tak zdroje, lecz przyjmij chociaż łzy, bo łzy te to łzy.
Marku, to jeszcze jeden wątek na zakończenie naszego świątecznego spotkania chciałbym poruszyć. Wątek chyba nie najłatwiejszy. Tak, takie mam wrażenie, bo wiesz, zaczynasz pracę, ma się te marzenia, dążysz gdzieś do La Scali, na końcu skali takiej marzeń, pragnień dochodzisz, potem jest przez jakiś czas, toczy się to bardzo wysoko, na wysokich obrotach, grasz, śpiewasz z największymi, najwięksi dyrygują, że już trudno sobie wyobrazić, że coś jest jeszcze wyżej, temu towarzyszy też pewnie osobisty rozwój. Jednocześnie jest się, nie wiem, ojcem, jest się przyjacielem w tych przeróżnych, no nie powiem układach towarzyskich, ale w wielu związkach uczestniczy się ludzkich. I potem nagle przychodzi taki moment, kiedy no, wszystko zaczyna cichnąć. A to było, się wydawało tak niedawno, a to było i tak no się wydawało, że będzie trwało, że to będzie trwało ciągle. A jednak nadchodzi taki moment, kiedy, no właśnie jak to mówią w piosenkach, kiedy trzeba ze sceny zejść. Powiedz mi o Marku Gaszteckim, który z tym mierzy się, a może się nie mierzy?
To myślę, że jak każdy człowiek mierzy się z tym automatycznie, bo w pewnym wieku zmienia się forma taka egzystencjalna jakby, prawda, samego siebie. Zaczyna się z innej perspektywy na to patrzeć. Dzieci są dorosłe, już nie za bardzo się człowiek musi nimi zajmować.
Choć nie przestaje martwić.
Nie, oczywiście, że tak. To jest jasne. To zdecydowanie ma się kontakt i ich zmartwienia są też
innego rodzaju.
Moimi zmartwieniami. Ale nie czuję takiego wyparcia, tak bym to nazwał, i nacisku na to i żalu, że to minęło, bo można się zastanowić nad to, okej, coś zostawić po sobie. Ta płyta jest może tego dowodem, ale to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Jesteś tak długo w pamięci, dopóki ktoś cię pamięta. Mm. Prawda? A potem jest tylko Wikipedia, albo ktoś, kto zajmuje się historią, albo i prehistorią. Mm. Wyszuka twoje nazwisko, bo gdzieś go to...
Ale mówisz to bez gorszy.
Nie. No tak jest życie i trudno. Urodziliśmy się,
żeby to się umrzeć. No to też prawda, ale jednak wypełniłeś ten czas. Ach. Czy wypełniasz go wciąż działaniem sensownym, działaniem takim, że spowodowałeś, nie wiem, chociażby 1,5 minuty wzruszenia we mnie, a to na pewno nie jestem jedynym, jestem jednym z milionów pewnie twoich widzów i słuchaczy, którzy pewnego artystycznego oczyszczenia doznają, bo w sumie w sztuce to jest chyba najważniejsze, kiedy jest dawca, odbiorca i to, co dzieje się pomiędzy nimi. Nienazwane, nieokreślone.
Bez publiczności jesteśmy nikim, to znaczy możemy sobie nagrywać płyty i tak dalej, ale ta akcja i reakcja publiczności jest dla nas najważniejsza zdecydowanie i w to, że dostajemy zaraz po przedstawieniach naszą nagrodę. Mhm. To jest albo oklaski, albo ich nie ma.
Ale to nie trwałe.
Tak,
to nie trwałe. Potem schodzisz ze sceny i demakijasz i patrzysz na zmęczonego faceta, który tak, musi wrócić do rzeczywistości.
Samotności.
No właśnie.
Samotności,
bo wielu artystów na przykład wpada w kłopoty z narkotykami, z alkoholem w takich momentach.
Tak, w takich momentach. To musi być jeszcze jakieś grunty do tego, to znaczy akurat opera, to jesteśmy trochę konserwatywni, więc te narkotyki to jest raczej niepraktykowane. To znaczy nie znam takich Znaczy, każdy sobie pomaga jakimiś suplementami.
Znaczy, nie
diety,
myślę tutaj,
prawda,
tylko o śpiewakach.
Witaminami, ale,
nie tylko
ale
o śpiewakach.
To nie są używki jakieś takie. Aczkolwiek, no oczywiście też istnieją problemy alkoholowe i tak dalej, i tak dalej.
Marku, ale to zostawmy.
Ale to zostawmy to będzie, na inną rozmowę może.
Niech to nie będzie kropką naszego
tym
spotkania.
Bardziej, że właśnie to
kropką niech będą jeszcze pieśni Karłowicza. Dziękuję Tobie za tę płytę, że zdecydowałeś się.
To ja dziękuję, właśnie, że Polskie Radio zdecydowało się to wydać i to rzeczywiście jest duża radość dla
Marku,
mnie.
To było dłuższe świąteczne spotkanie, za wszystkie spotkania.
Dziękuję za zaproszenie.
30 lat naszej znajomości chcę ci podziękować i 29.
I pół.
29,5. Chcę ci podziękować.
Na 90 lata.
A państwu...
Początek.
Tak. A państwu polecić tę płytę i podziękować maestro Markowi Gaszteckiemu za obecność dzisiaj w Boże Narodzenie.
I oczywiście serdeczne życzenie wesołych, spokojnych, zdrowych świąt. No i szczęśliwego nowego roku.
Serca mor, czujesz rozkosz dawnych wspomnień, dawnych marzeń czor. Może ciebie róże smucą, że uwięduj już. Wróci wiosna, kwiaty wrócą, wróci chwila. Znów motyli różnobarwny tłum. Brzoza długi warkocz schyli, w szmer uderzy w szum. Ze snu ziemia się ocuci, ciepły spadnie deszcz. W wodnych gajach pieśni zanuci, słowik martwy wiesz. Wszystko będzie drogie, nowe, w radość przejdzie szlak. Wrócą noce księżycowe, zabrzmi koncert fal.
Reklama. Jak co roku, 27 grudnia, bądźmy razem w Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, oddając hołd naszym bohaterom. Spotkajmy się o 16:40 przed pomnikiem powstańców wielkopolskich w Poznaniu, mając w pamięci ich dzieło. Pielęgnujemy naszą dumę i wspólnie budujemy nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Nasi bohaterowie na to zasługują. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
Organizatorem obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.